Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na magazyn Przystanek Historia. Za nami drugi Kongres Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bardzo ważne wydarzenie, którego celem jest pokazanie prawdy o bohaterskich żołnierzach podziemia antykomunistycznego. Dziś porozmawiamy o pamięci o żołnierzach niezłomnych i o walce o ich dobre imię. W naszym magazynie będą też zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Zapraszam. Proszę Państwa, naszym gościem jest dziś pan Hubert Bojarski, rzecznik prasowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Bardzo ważne w Polsce muzeum, przypomnę, ono się mieści w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej w dawnym więzieniu komunistycznym na Mokotowie, w dawnej katowni, gdzie mordowano żołnierzy wyklętych, a o nich będziemy dzisiaj mówić, a to za sprawą niedawno zakończonego drugiego już Kongresu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To wspólne dzieło Muzeum i Instytutu Pamięci Narodowej i, co bardzo ważne, pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej. Dlaczego te wydarzenia, dlaczego te kongresy są tak ważne i tak potrzebne tyle lat po wojnie?
Zacząć trzeba chyba od tego, że sam kongres, tak jak już pan powiedział, druga edycja tego kongresu, jest częścią większych obchodów, obchodów związanych z dniem Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Muzeum akurat te wydarzenia obchodzi bardzo hucznie, obchodzi właściwie przez cały miesiąc, zaczynając już od połowy lutego. I ten kongres jest swego rodzaju zwieńczeniem tych uroczystości. Kongres, który, tak jak było powiedziane, jest bardzo ważnym elementem, a ważnym przede wszystkim dlatego, że na tym kongresie pojawiają się osoby, które w dużej mierze związane są również prywatnie, również osobiście z postaciami, o których rozmawiamy, z samymi żołnierzami podziemia antykomunistycznego. Są to rodziny, są to ludzie, którzy znali tych partyzantów, są to ludzie, którzy w jakiś sposób osobiście przeżywają również to, o czym się publicznie mówi, zarówno w prasie, telewizji, jak i właśnie w takich miejscach jak Kongres Pamięci.
O rodzinach wyklętych porozmawiamy za chwilę, ale tutaj daty też są ważne. Ten kongres zorganizowano 7 i 8 marca i to nie są przypadkowe daty. Hieronim Dekutowski-Zapora, wspaniały żołnierz cichociemny, on walczył i we Francji, potem był w Wielkiej Brytanii, w polskich siłach zbrojnych, zgłosił się na ochotnika, skoczył po przeszkoleniu do kraju. No i potem prowadził tą nierówną walkę i z Niemcami, i z Sowietami, i z komunistami. Próbował przedostać się na Zachód. Wpadł w wyniku zdrady. Okrutne, bestialskie śledztwo właśnie w tej katowni na Mokotownie przy ulicy Rakowieckiej. I na koniec strzał w tył głowy. Hieronim Dekutowski-Zapora, zamordowany właśnie 7 marca.
7 marca i trzeba powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz, ponieważ komuniści oskarżali żołnierzy podziemia niepodległościowego. To był podstawowy zarzut, bo nawet nie bardzo mogli oskarżać o nic innego, więc oskarżali ich o współpracę z Niemcami, współpracę z okupantem hitlerowskim. I dlatego też, co jest bardzo istotne, Hieronim Dekutowski-Zapora oraz jego ludzie zostali specjalnie przebrani w mundury niemieckie, aby jeszcze bardziej ich pogrążyć, jeszcze bardziej ich pohańbić, a równocześnie pokazać społeczeństwu, że są to kolaboranci. Także sam proces oraz śmierć, która nastąpiła właśnie w murach mokotowskiego więzienia, była w mundurach niemieckich i w takich mundurach został później odnaleziony.
I myślę, że tu dochodzimy do sedna sprawy, dlaczego te kongresy są potrzebne i dlaczego są tak ważne dla nas wszystkich, dla młodego pokolenia, bo żołnierzy wyklętych, takich dzisiaj nazywamy, żołnierzy niezłomnych, żołnierzy drugiej konspiracji, powstania antykomunistycznego, różne nazwy, ale wiemy, o co chodzi. Oni walczyli do końca o Polskę z tym najnowszym, ostatnim najeźdźcą i z komunistami, którzy ten bandycki ustrój w Polsce instalowali.
Mówimy czasami o pierwszej konspiracji, o drugiej konspiracji. nam przyświeca taka idea, aby nie rozdzielać tych konspiracji.
No bo to była ciągłość. To była od ciągłość. Września 1939 roku.
To była ciągłość, po prostu zmienił się okupant. Natomiast tak naprawdę konspiracja została ta sama. Struktury w większości zostały niezmienione, one zostały przekształcone.
Też.
I przede wszystkim żołnierze. Oni bardzo często, już od września 1939 roku, przeciwstawiali się okupantowi. Czy to niemieckiemu, czy później komunistycznemu. Ale cały czas trwali w tej konspiracji, cały czas w niej byli i cały czas prowadzili tą walkę. Dlatego też kongresy, drugi kongres już w tej chwili, który się odbył, kongresy są o tyle istotne, że pokazują nam właśnie tą niezłomność tych ludzi. To, że mimo strasznych rzeczy, które się działy w czasie okupacji niemieckiej, później w czasie okupacji komunistycznej, oni nie zrezygnowali z walki o Polskę, nie złamali swoich własnych zasad, które przyjęli, nie złamali przysięgi przede wszystkim, którą składali i cały czas w tej walce trwali aż do samego końca.
I tak jak pan mówi, w przypadku żołnierzy zapory, przebrano ich w niemieckie mundury, by ich jeszcze upodlić w oczach tych, którzy będą to widzieć. Wtedy też komuniści zaczęli szczuć przeciwko tym żołnierzom. Oni zbudowali ogromną machinę propagandową, która miała z jednej strony skazać ich na zapomnienie, a z drugiej strony pohańbić. Oni byli symbolem dla władz komunistycznych zła. I to, co jest dla mnie najboleśniejsze, i tu dochodzimy właśnie do roli kongresów, to jest to, że ten mechanizm, mimo że no jesteśmy już 30 parę lat w wolnej Polsce, tak? Po przemianach, po upadku PRL-u, po upadku komunizmu, a dalej pojawia się narracja ta sama, że komunizm był dobry, a to byli źli ludzie, którzy byli bandytami i nie pozwalali na zainstalowanie tego ustroju ogólnej szczęśliwości.
Tak, oczywiście. Ta narracja jest żywa cały czas. Wystarczy prześledzić chociażby fora internetowe pod postami czy Instytutu Pamięci Narodowej, czy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, żeby przekonać się, jak mocno komuna zakorzeniła w ludziach taką właśnie wizję. Powiem więcej, w tej chwili ta narracja jeszcze bardziej wzrasta. To uwielbienie dla okresu PRL-u jest coraz większe, co jest przedziwne i przerażające tak naprawdę. Natomiast sama narracja dotycząca żołnierzy podziemia niepodległościowego, żołnierzy podziemia antykomunistycznego jest coraz bardziej ostra. I dawniej można było to zrzucić na, nie wiem, Żółte Tygryski, prawda, na tego typu publikacje, nawet na seriale typu Czterej Pancerni.
Taka seria czytelnicza w czasach PRL-u o bitwach.
Tak, Żółte Tygryski, tak, dla tych, którzy nie pamiętają rzeczywiście. I rzeczywiście tam pojawiały się chyba 4 książki z tego cyklu poświęcone żołnierzom podziemia, które w sposób skandaliczny szkalowały rzeczywiście tych ludzi. To utkwiło ludziom w pamięci. Ale przede wszystkim sama propaganda PRL-u, wtedy jeszcze nawet nie PRL-u, bo Polski Komunistycznej, Polski Lubelskiej, sama propaganda właśnie tego okresu stawiała ich na równi z hitlerowcami. Zresztą oni byli skazywani dokładnie z tych samych paragrafów, co zbrodniarze niemieccy, co chociażby Strop. Generał Nil był skazany dokładnie z tego samego paragrafu, co Strop. Za współpracę, za kolaborację z hitlerowcami. I to miało w dużej mierze uświadomić wczesnemu społeczeństwu, jacy to są zbrodniarze, którzy przeciwstawiają się budowie wolnej, demokratycznej, ludowej ojczyzny.
Ale zastanawiam się, bo komuniści próbowali zniszczyć wszystkich przeciwników i przecież takie samo odium, ta cała machina propagandowa, cała narracja komunistyczna była arcywroga także do żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, do władz polskich na Zachodzie. Pozbawiano obywatelstwa, stopni wojskowych. Tu komuniści to robili, choć tych ludzi tam dopaść nie mogli, ale jak ktoś wrócił, to już był w ich rękach. Ale w to Polacy jakoś nie uwierzyli. To zawsze byli nasi bohaterowie. Myślę, że dla wszystkich ci, którzy walczyli pod Narwikiem, Monte Cassino we Francji, to byli bohaterowie i nie było żadnych wątpliwości. Skąd tyle lat po wojnie wątpliwości co do tych ostatnich żołnierzy polskiego podziemia? Jak ktoś był w Armii Krajowej, walczył z Niemcami, nie ma żadnych uwag. Ktoś likwidował konfidentów, robił bardzo dobrze. Wiemy o tym, że zdrajców trzeba było likwidować. Tutaj?
To jest niestety już stara narracja, która wciąż trwa. I ona brzmi mniej więcej tak. Wojna skończyła się w 1945 roku. Wszyscy chcieli już pokoju i spokoju. Wszyscy poszli odbudowywać miasta i wsie. A oni chyba zapomnieli, że skończyła się wojna i siedzieli w lesie i rabowali biednych ludzi, którzy dostawali ziemię od komunistów. I to mniej więcej jest taka narracja, która no, jest z gruntu fałszywa. Ludzie nie rozumieją tego, że ci ludzie w momencie, kiedy wychodzili z lasu, bo przecież w 45, 47 były amnestie, ludzie wychodzili z lasu, chcieli żyć normalnie.
A potem byli aresztowani.
Ale natychmiast byli aresztowani i trafiali do katowni, takich jak chociażby Rakowiecka.
Albo na Syberię.
Tego już ludzie nie pojmują, że dla tych żołnierzy poddanie się narracji komunistycznej, wyjście z lasu, było w dużej mierze równoznaczne z wyrokiem śmierci. Ale nie, oni zapomnieli, że się wojna skończyła. To chyba nie oni zapomnieli, tylko komuniści zapomnieli, że się wojna skończyła. To tak mniej więcej można podsumować. Natomiast co gorsza, ta narracja w ostatnich latach ponownie w dużej mierze się wzmocniła i dlatego tego typu spotkania jak Kongres Pamięci Żołnierzy Wyklętych, aby właśnie odkłamać tą narrację, są tak bardzo potrzebne. Bo myślę, że dzięki różnym rodzajom przekazu, bo my tam nie rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o historii jako takiej na tym kongresie, tam były panele dotyczące filmów, dotyczące miejsc pamięci, dotyczące no, całej masy różnych rzeczy. Był koncert, przepiękny koncert pamięci Andrzeja Kołakowskiego.
I spotkania z rodzinami wyklętych.
I spotkania z rodzinami wyklętych, którzy jasno i wyraźnie mówili, jak sami byli szykanowani w tamtym czasie, zresztą nie tylko w tamtym czasie, bo nawet współcześnie ci ludzie wówczas całkowicie, a dzisiaj również w dużej mierze, są traktowani jako rodziny bandytów, którzy zapomnieli, że się wojna skończyła i rabowali GS-y, bo to jest taka mniej więcej narracja.
Znaczy bandytyzmu instalowania nowej władzy ludowej przez komunistów nikt nie zauważył.
Nie, dlatego że myślę, że to jest takie podejście na zasadzie nieważne kto rządzi, ważne żeby spokój był. Ciepła woda w kranie, to jest mniej więcej ten typ. I to, że ktoś może nie wierzyć komunistom, nie wierzyć tej władzy, która została na bagnetach tutaj przyniesiona z Moskwy, to jest już oszołom i należy go po prostu wyeliminować ze społeczeństwa. I tak to mniej więcej do tej pory wygląda w dużej mierze. Na szczęście zarówno Instytut Pamięci Narodowej, jak i Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL i wiele innych organizacji prowadzi bardzo intensywne badania, prowadzi bardzo intensywną pracę edukacyjną, aby ten fałszywy obraz odkłamać, żeby pokazać, o co tak naprawdę walczyli żołnierze podziemia antykomunistycznego, aby pokazać, w jaki sposób traktowane były rodziny tych ludzi w okresie PRL i później również. I żeby uświadomić społeczeństwu, również tej części społeczeństwa, dla których ci ludzie byli właśnie bandytami, że to oddanie ojczyźnie, oddanie idei wolnej Polski było tym, co im najmocniej przyświecało. I że ci ludzie w dużej mierze walczyli również dlatego, że komuniści nie dali im innego wyjścia, po prostu. Bo wyjście było jedno, w momencie ujawnienia kula w łeb. A no chyba nie taką śmierć wymarzyli sobie ludzie, którzy chcieli wolnej Polski.
I myślę, że to jest bardzo ważna puenta naszej rozmowy. Pan prezydent w liście odczytanym do uczestników kongresu napisał, że bardzo wiele jeszcze pracy przed nami i to prawda, ale my tutaj mówimy, no bo trzeba o tym mówić, że ta narracja postkomunistyczna powraca, że ten spór o prawdę historyczną wciąż trwa, ale Polska jednak bardzo się zmieniła. Bardzo wielu Polaków wie wreszcie, kim byli żołnierze wyklęci, wie, co robili i bardzo wielu czci ich pamięć. To jest chyba najważniejsze.
I miejmy nadzieję, że będzie ich coraz więcej, mimo różnego rodzaju deklaracji różnych postkomunistycznych działaczy, by w tą pamięć w dalszym ciągu pohańbiać. Ale miejmy nadzieję, że właśnie takie instytucje jak Instytut czy Muzeum przebiją się z tą prawdą historyczną, bo to tak trzeba nazwać, z prawdą historyczną do społeczeństwa i coraz więcej osób będzie chciało znać tą prawdę. Bo to też jest problem, że ludzie nie chcą znać tej prawdy. Ludziom jest często wygodniej wierzyć w takie propagandowe hasła o właśnie harcerzykach, którzy zapomnieli, że się wojna skończyła. I ta prawda ich nie interesuje. A liczymy na to, że działalność Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum i wielu jeszcze innych instytucji, różnych fundacji, różnych stowarzyszeń doprowadzi do tego, aby ludzie chcieli tą prawdę poznać. Po prostu. Bo to już jest pierwszy krok do tego, aby ta prawda przebiła się do świadomości społecznej. Kłamstwo, które towarzyszy historii żołnierzy wyklętych, które towarzyszy przez cały PRL aż do dzisiaj, jest przerażające. I my to kłamstwo właśnie również dzięki tego typu spotkaniom jak Kongres Pamięci Żołnierzy Wyklętych próbujemy obalić.
To tyle, proszę Państwa, dziś o drugim Kongresie Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Czekamy na trzeci, bo to już tradycja. Przypomnę, że naszym gościem był pan Hubert Bojarski, rzecznik prasowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i do zobaczenia w muzeum.
W naszym magazynie pora na zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Rozpoczynamy jednak od ważnej uroczystości, która już za nami. 5 marca w Kaplicy Katyńskiej w kościele garnizonowym pod wezwaniem świętej Elżbiety we Wrocławiu odbył się uroczysty pochówek trzech czaszek, szczątków polskich oficerów zamordowanych w zbrodni katyńskiej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, wojska oraz Instytutu Pamięci Narodowej na czele z zastępcą prezesa IPN, doktorem habilitowanym Karolem Polejowskim. Czaszki przez lata przechowywano w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. O ich niezwykłej historii mówi dr Krzysztof Łagojda z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu.
Profesor Gerard Butz zabrał w 1943 roku co najmniej 7 czaszek do swojego zakładu medycyny do Wrocławia. Niestety nie wiemy, czy od tego momentu, kiedy przywiózł je tutaj do ówczesnego Breslau, prowadził nad nimi badania, ponieważ stosunkowo w niedługim czasie profesor Gerard Butz zginął na froncie niedaleko Mińska i nie zachowała się żadna dokumentacja sugerująca, że profesor Gerard Butz prowadził dalsze badania nad czaszkami katyńskimi. Natomiast te czaszki po 1945 roku zostały odnalezione przez profesora Bolesława Popielskiego, pierwszego kierownika Zakładu Medycyny Sądowej, który zabezpieczył je, ponieważ wiedział, z jak niebezpiecznym materiałem ma do czynienia. Sowieci niejednokrotnie przeszukiwali Zakład Medycyny Sądowej w poszukiwaniu właśnie czaszek, które doskonale wiedzieli, że profesor Gerard Butz przywiózł ze sobą z Katynia, jednak ich nie odnaleziono. Profesor Popielski schował je bardzo dokładnie w swoim gabinecie i przez kolejne dekady nie mówił o tych wyjątkowych eksponatach. Dopiero pod koniec lat 80., kiedy kłamstwo katyńskie w komunistycznej Polsce nieco zelżało, podzielił się tą tajemną wiedzą ze swoimi najbliższymi współpracownikami. A kiedy system komunistyczny po 1989 roku upadł, historia czaszek katyńskich we Wrocławiu odżyła na nowo. W 2002 roku Zakład Medycyny Sądowej przeprowadził dokładne oględziny sądowo-medyczne czaszek katyńskich, a w 2005 roku 6 z nich zostało oficjalnie pochowanych w Golgocie Wschodu u Ojców Redemptorystów, natomiast jedna z nich, która nosiła cechy charakterystyczne dla czaszki kobiecej, została dzięki metodzie superprojekcji zidentyfikowana jako czaszka Janiny Lewandowskiej, jedynej kobiety zamordowanej w Katyniu przez Sowietów. I dzięki staraniom rodziny w 2005 roku, 1 listopada, została przewieziona do rodzinnego grobu do Wbor Muśnickich w Lusowie pod Poznaniem i tam została pochowana. Natomiast w 2015 roku, dokładnie 13 kwietnia, dzięki staraniom Stowarzyszenia Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej, ale także Zakładu Medycyny Sądowej, trzy czaszki zostały pochowane w specjalnie wybudowanej na tą okoliczność kaplicy katyńskiej w kościele garnizonowym świętej Elżbiety we Wrocławiu. W 2019 roku pozostałe trzy czaszki zostały na wniosek prokuratury IPN przekazane do Szczecina, do Pomorskiego Zakładu Medycyny Sądowej do dalszych badań genetycznych. Jednak badania te nie wykazały żadnych danych, ponieważ wszystko wskazuje na to, że profesor Gerard Butz, kiedy przywiózł eksponaty do Wrocławia, wymacerował czaszki w kwasie solnym, niszcząc w ten sposób materiał genetyczny i prawdopodobnie uniemożliwiając dalsze badania, identyfikację genetyczną.
16 marca w Warszawie odbędzie się uroczysty pogrzeb podporucznika Jerzego Jędkiewicza, pseudonim Żegota, żołnierza Armii Krajowej i uczestnika Powstania Warszawskiego. O tej postaci i uroczystości mówi Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.
16 marca odbędzie się pogrzeb żołnierza Armii Krajowej Jerzego Jędkiewicza, pseudonim Żegota. Jędkiewicz urodził się 22 września 1925 roku w Warszawie. Do konspiracji w czasie okupacji niemieckiej wstąpił w 1941 roku, już w wieku lat 16. W następnym roku ukończył podchorążówkę i został skierowany do oddziałów leśnych na Wileńszczyznę. Służył pod komendą majora Szędzielarza Łupaszki. Aresztowany wiosną 1943 roku przez Niemców, został wywieziony w głąb Rzeszy, skąd uciekł i wiosną 1944 dotarł do Warszawy, gdzie oczywiście kontynuował walkę konspiracyjną. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim na Mokotowie i w Śródmieściu. Jeniec niemieckiego Stalogu 10B Sandbostel. Po wojnie powrócił do Polski, odnalazł rodzinę w Płocku. Krótko potem został aresztowany na 3 miesiące przez UB, w konsekwencji czego postanowił wydostać się z kraju. Wyjechał na kilka lat do Francji. W 1951 roku próbował nielegalnie powrócić do Polski. Został przechwycony na granicy przez sowiecki patrol i przekazany UB. Przeszedł ciężkie śledztwo w więzieniu na Rakowieckiej. W grudniu 1952 roku wydany został wyrok śmierci, wykonany 30 marca 1953 roku. Jędkiewicz miał 28 lat. Połowę swojego młodego życia tylko przeżył w wolnej Polsce, drugą połowę w walce na emigracji albo w ubeckich katowniach. Szczątki naszego bohatera zostały odnalezione na Łączce, na cmentarzu wojskowym na Powązkach w maju 2013 roku. Natomiast identyfikacja nastąpiła 24 lipca 2025 roku, co też pokazuje, jak skomplikowany i długotrwały niekiedy jest to proces przywracania tożsamości naszym bohaterom. Jak wspomniałem, pogrzeb zaplanowany jest na 16 marca. Rozpocznie się o godzinie 11 mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na ulicy Długiej. Następnie o godzinie 12.30 kondukt ruszy spod głównej bramy cmentarza wojskowego na Powązkach na kwaterę Eudo Panteonu Żołnierzy Niezłomnych Wyklętych, gdzie zostaną z honorami złożone szczątki naszego bohatera.
I na zakończenie zaproszenie na bardzo ciekawą premierę. 20 marca w Warszawie odbędzie się premierowy pokaz serialu Szlak Nadziei – Bitwa o Monte Cassino. Najnowszy projekt filmowy Instytutu Pamięci Narodowej to wyjątkowa produkcja dokumentalna ukazująca losy żołnierzy II Korpusu Polskiego, którzy przeszli przez piekło łagrów, obozów i deportacji, by stać się bohaterami jednego z najkrwawszych starć frontu zachodniego w czasie II wojny światowej. O filmie mówi Konrad Starczewski z Biura Edukacji Narodowej IPN.
Instytut Pamięci Narodowej wyprodukował 5-odcinkowy serial dokumentalny pod tytułem Szlak Nadziei, Bitwa o Monte Cassino. Wydaje mi się, że w historii Instytutu Pamięci Narodowej jest to pierwsza tego typu produkcja, która w 100% jest nasza, jeśli mogę tak to nazwać, ponieważ pierwszy raz postanowiliśmy w tak kompleksowy i szczegółowy sposób opisać jeden z najważniejszych epizodów w polskiej historii z czasów II wojny światowej. Serial Szlak Nadziei, Bitwa o Monte Cassino to nie tylko sam opis bitwy, który w moim odczuciu jest bardzo dobrze, precyzyjnie przedstawiony, ale też czytelnie dla odbiorcy, który niekoniecznie jest obeznany z historią przebiegu bitwy o Monte Cassino. Ten serial to również pokazanie całej historii szlaku, jaką przebyli polscy żołnierze II Korpusu Polskiego w zasadzie od momentu wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku, aż do momentu, kiedy polska flaga została zatknięta zwycięsko na wzgórzu Monte Cassino, na ruinach klasztoru. Nasz serial składa się z 5 odcinków i tak jak powiedziałem, on ukazuje różne perspektywy tej bitwy. Tutaj jest pokazana perspektywa nie tylko polska, ale pokazane jest również to, że była to bitwa narodów, tak jak zresztą zatytułowany jest jeden z odcinków serialu. Oczywiście ten wątek polski jest tutaj jak najlepiej, jak najbardziej uwypuklony z wiadomych przyczyn, natomiast naprawdę dzięki temu projektowi odbiorca nie tylko polski, ale również, co dla nas bardzo ważne, zagraniczny, czy to Włoch, czy Brytyjczyk, Amerykanin, może odnaleźć również swoją historię, historię swojego kraju właśnie w tym serialu. Jeżeli chodzi o środki wyrazu, jakie zostały użyte w naszym projekcie filmowym, to one są bardzo różnorodne. Mamy tutaj taki standardowy dokument, bardzo dużo wywiadów z ekspertami, historykami z całego świata, brytyjskimi, włoskimi, którzy no, są, można powiedzieć, najwybitniejszymi na świecie badaczami, historykami związanymi właśnie z historią bitwy o Monte Cassino. Są też historycy polscy oczywiście. Mamy bardzo wiele wypowiedzi świadków historii, co z mojej perspektywy jest niezwykle cenne, ponieważ my w Biurze Edukacji Narodowej właśnie prowadzimy projekt zbierający relacje świadków historii. Mamy własne archiwum notacyjne i w tym serialu, w każdym odcinku i na każdy temat poruszony w tym serialu mamy bardzo ciekawie, fajnie wykorzystane właśnie wypowiedzi świadków historii, które są bezcennym uzupełnieniem do fotografii archiwalnych, do wypowiedzi historyków i one bardzo fajnie uwiarygadniają nam, odbiorcy, myślę, że szczególnie młodym widzom, całą tę historię no i dokonania polskich żołnierzy właśnie na wzgórzach Monte Cassino. Oprócz tych dokumentalnych elementów, o których wspomniałem, mamy również sceny fabularyzowane. One są dość niestandardowo zrealizowane. Są to sceny wykonane z użyciem efektu Mannequin Challenge i tutaj twórcy, no producent wykonawczy właśnie realizując scenariusz zadał sobie ogromny trud i właśnie w scenerii wzgórz okalających klasztor, tam gdzie toczyły się najważniejsze wydarzenia związane z bitwą, zostały zrealizowane właśnie te sceny opowiadające o kolejnych wątkach poruszanych w serialu. Myślę, że każdy znajdzie coś tam ciekawego dla siebie i wielbiciele kina fabularnego i dokumentalnego naprawdę będą tutaj mieli bardzo dużo wrażeń, prawda, takich pozytywnych. Także bardzo zachęcam tutaj do zapoznania się z tym naszym projektem filmowym. Nasze plany dystrybucyjne są bardzo szeroko zakrojone. Będziemy ten serial dystrybuować w Polsce i za granicą. No i jednym z takich pierwszych dużych wydarzeń, które planujemy, to już 20 marca o godzinie 18 w kinie warszawskim Atlantic rozpocznie się taki, można powiedzieć, pierwszy premierowy pokaz serialu. No, nie pokazujemy wszystkich odcinków, będą pokazane ostatnie 2 odcinki, 4 i 5. Jest możliwość zdobycia bezpłatnych wejściówek w kasie kina i one już w przyszłym tygodniu właśnie w kinie Atlantic będą do pobrania.
Serdecznie zapraszamy. I to wszystko w naszym magazynie Przystanek Historia. Za uwagę dziękuję Małgorzata Frydrych i Paweł Lekki. Do usłyszenia.